Dzisiaj chciałbym mówić na temat i co dalej. Bo każdy z nas, albo przynajmniej większość, myślę, że jesteśmy ludźmi nawróconymi, wierzymy Bogu, ufamy Mu, oddaliśmy Mu swoje życie, podjęliśmy taką decyzję, no ale co dalej? Niektórzy się nawrócili na jakiejś konferencji, niektórzy po prostu czytając Biblię w domu, różnych okolicznościach. Ale dalej staliśmy się chrześcijanami. Tak jak Paweł pisze w swoim liście, że zastał w jednym kościele ludzi, którzy już powinni być dorosłymi i jeść pokarm stały, a oni dalej jeszcze piją mleko duchowe. I właśnie o tym bym chciał dzisiaj mówić, ale chciałbym zacząć od czegoś takiego wstępu, można powiedzieć. Zaczęliśmy na młodzieżowym cykl Superbohaterowie. Super Heroes po angielsku będzie, ale i zawsze mamy gdzieś przed, jeśli myślimy o takich superbohaterach, mamy przed oczami, nie wiem, takiego Supermana lub innych takich bohaterów. Może do starszego pokolenia przemówi bardziej Janosik albo Hans Kloss. To też tacy superbohaterowie, tylko bez może peleryn całych i tej całej oprawy. Ale gdzieś też byli takimi ludźmi, z których się chciało brać przykład i być takimi odważnymi jak oni. I ci superbohaterowie często są tak trochę robimy z nich takich idealnych ludzi, którzy gdzieś zaczęli działać, działali super i o tym jakby się znaczy, mówi albo tam pisze. Oczywiście większość z tych superbohaterów to są zmyślone postacie, które faktycznie nie istniały i taki Superman nie istniał, no bo jak. Ale w Biblii też mamy dużo superbohaterów, o których czytamy i właśnie ich też tak bardzo robimy z takich ideałów, które niekoniecznie oni byli takimi. I na przykład chociażby mamy takiego Dawida. Dawida, który był nazwany człowiekiem według Bożego serca. Czy on był ideałem? Oj, bardzo daleko mu do ideału. Ale nawet jeśli zrobił coś źle, wiedział, gdzie ma przyjść i co ma zrobić. Wiedział, że ma przyjść do Boga i pokutować z tego. I Bóg końcowo go nazwał człowiekiem według swojego serca. Chociażby taki Jakub, który też był prowadzony w różne miejsca. Różnie postępował. Czasami moglibyśmy to nazwać takie na granicy prawa albo wręcz już za granicą prawa, to co on robił, ale mimo wszystko on trwał przy Bogu i wracał do Boga i jeśli się siłował z aniołem, to go nie puścił, aż ten mu nie pobłogosławił, aż wtedy, kiedy nie został pobłogosławiony przez niego. I właśnie różni superbohaterowie mają różne supermoce, na przykład tam, nie wiem, taki ten Superman latał sobie i był super silny, ale na przykład taką supermocą właśnie Jakuba była ta upartość, że on dążył do tego celu i aż wydążył, aż został tym ojcem 12 plemion i całego Izraela i Bóg mu zmienił imię na Izrael z Jakuba. Gdzieś w jakimś filmie, który oglądałem, było, znaczy chińskim filmie, było na początku takie zdanie, że o mędrcach się pamięta 5 lat, po ich śmierci, o wojownikach 20, a o bohaterach się pamięta na zawsze. I potem wrócę do tego, ale gdzieś właśnie o tych superbohaterach powinno się pamiętać na zawsze. I teraz wróćmy do tego naszego chrześcijanina, który już się nawrócił, został, uwierzył w Boga, już pije to duchowe mleko, ale co dalej? Czy bycie chrześcijaninem to po prostu chodzi o samobycie? Czyli tak sobie w cudzysłowie siąść, bo to nawet nie chodzi o koniecznie, że siąść tutaj w kościele, a po prostu siąść sobie w jednym miejscu i się obłożyć różnymi rzeczami dookoła. Tutaj mam jakiś jeden dobry uczynek w tygodniu, a tutaj trochę poczytam Biblii, ale tak trochę, i trochę się pomodlę i tak sobie siąść duchowo na takim wygodnym fotelu i tak sobie w nim zostać. Czy to o to chodzi, czy chodzi o coś kompletnie innego? Myślę, że istotą samego życia chrześcijanina jest coś innego, że jest nim i dawanie, i służenie. Dawanie nie chodzi tu tylko o rzeczy materialne, Bo to, jak słyszymy dać, to znaczy, że, nie wiem, dać prezent komuś. Ale to też nie tylko o to chodzi. To chodzi o poświęcony czas, o nasze zainteresowanie. To też jest dawanie. I to jest czasami bardziej wartościowe dawanie, niż komuś damy na przykład 100 zł. Myślę, że ja bym się nie obraził, jakby mi ktoś dał 100 zł, oczywiście, ale czasami czas, który mi osoba dana poświęci, będzie o wiele ważniejszy i pobudzi mnie do jakichś dobrych rzeczy. I naszym zadaniem jest naśladować Jezusa. I On nie przyszedł po to, żeby Mu usługiwano, tylko żeby służyć innym. I myślę, że nie będziemy nigdy bardziej dojrzali niż w momencie, w którym będziemy właśnie na całego służyć i dawać. I jest to właśnie istotą tego, co możemy rozumieć przez naśladowanie Jezusa. W Ewangelii Marka w 10 rozdziale, ale jeszcze nie wyświetlaj, bo to jeszcze nie ten moment, w 10 rozdziale jest właśnie zapisana historia o tym, jak Jezus mówi swoim uczniom o śmierci, że będzie cierpiał, że będzie biczowany, chłostany i w końcu umrze. No i to jest coś, o czym w sumie uczniowie powinni pomyśleć sobie, że w ciągu 3 ostatnich lat chodzili z tym człowiekiem, uczyli się od niego, widzieli cuda, które on czynił, uzdrowienia, rozmnożenia jedzenia i inne rzeczy, jak uciszył burzę. I te wszystkie rzeczy widzieli, a nagle on mówi, że on będzie musiał umrzeć. I w sumie chyba za bardzo może tego nie rozumieli nawet. I można wyobrażać sobie, że uczniowie przyjdą, okażą wsparcie do niego, poklepią go po ramieniu, ale nie będzie tak źle, my ci pomożemy, jakoś z tego wyjdziesz. Tylko była kompletnie inna ich reakcja. Przyszli do niego Jakub i Jan i proszą o załatwienie odpowiedniego miejsca w niebie po lewicy i po prawicy, tak żeby było dobrze. I właśnie oni przyszli, żeby dostać, można powiedzieć, stanowisko, a może jakąś odpowiedzialność, moc nawet. A tutaj przecież Jezus mówi o cierpieniu swoim. To jest tak bardzo dla nas może być sprzeczne. I czy my czasami nie robimy dosyć czegoś podobnego? Czy nie przychodzimy do Boga, który oddał za nas swoje życie z taką listą próśb? Że ja tak chciałbym, tak naprawdę bym tego chciał i nasze modlitwy często ograniczają się do takiego tylko chcę. Chcę, Panie Boże, chciałbym tego i chciałbym tego i tego jeszcze też i tu pobłogosław i to zrób, ale może czasami mało jest w nich po prostu chwały, której oddajemy Bogu, która Mu się należy w każdej sytuacji. I to jest, myślę, dobra lekcja dla nas, żebyśmy zobaczyli, że też Bóg chce od nas nie tylko tego, żebyśmy przychodzili do Niego w problemach, tego jak najbardziej też. I powinniśmy się o nie modlić i o nie walczyć, ale też powinniśmy po prostu oddawać chwałę i przebywać z Nim jak z przyjacielem. Bo jeśli jakiś przyjaciel od drugiego chce tylko czegoś, to ta relacja jest trochę zachwiana. I myślę, że ta osoba, która musi cały czas dawać, nie jest szczęśliwa w tej relacji. I cóż się stało dalej? Reszta uczniów się oburzyła. Jezus zauważył, myślę, że to jest dobra sytuacja do czegoś nauczenia. I teraz jest moment na pierwszy werset. Gdy to usłyszało 10, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. No i jako prawdziwi chrześcijanie powinniśmy teraz stwierdzić, na bank się oburzali, że oni zaczęli z takimi o tutaj rzeczami wychodzić. Tu Jezus mówi o poważnej śmierci, a oni już o jakimś zajmowaniu stanowisk potem. Ale myślę, że chyba nie o to się oburzyli, bo bardziej prawdopodobnym powodem, dlaczego się mogli oburzyć, to jest to, że właśnie Jakub i Jan poprosili o te miejsca przed nimi. Przed tym, jak reszta wpadła na to, żeby zapytać się o to, że Panie Boże, a może ja bym tam siedział po Twojej prawicy albo lewicy. I po tym, co Jezus dalej mówił, myślę, że to jest zdecydowanie ta druga opcja, że się oburzyli o te miejsca, niekoniecznie o samą treść wypowiedzi, ani czas jej wypowiadania. I przeczytajmy dalej. Od 42 do 45. Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich, wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Jest tutaj kilka rzeczy, które Jezus chciał przekazać swoim uczniom, ale też nam, bo my czytamy to, mamy dostęp do tego słowa, więc to jest też jak najbardziej do nas skierowane. Po pierwsze, żeby dojść do wielkości, musimy zejść niżej. I jest to paradoks, bo z reguły, jeśli jest omawiana ścieżka kariery tak normalnie w pracy, no to jest powiedziane, że musisz się starać jak najwięcej, najlepiej jeszcze, tak trochę jest przyjęte, że po trupach do celu, czyli na plecach innych się wzbić dalej, a tutaj jest kompletnie o czymś innym mowa. Jezus mówi, że właśnie drogą do wielkości jest to, kiedy schodzimy na dół i służymy innym. I tak jak Jezus umył nogi swoim uczniom podczas wieczerzy, to właśnie o coś takiego chodzi. Kiedy my schodzimy na dół, rezygnujemy ze swoich racji, a pokazujemy te racje Boże. Tylko że ta droga, która prowadzi na dół, teoretycznie można powiedzieć, że właśnie i na tym dole zostaje, ale ona prowadzi też potem na końcu do góry, prosto do nieba. I czasami jest tak, że nauczania Jezusa są pełne takich paradoksów, które teoretycznie z naszego ludzkiego punktu widzenia kompletnie nie mają sensu albo gdzieś są takie lekko zachwiane. Ale myślę, że musimy jakby wziąć za taki pewnik, że Bóg się nie myli, że On jest ekspertem w dziedzinie życia i wie, jak to najlepiej zrobić. Jeśli Mu w pełni właśnie zaufamy Mu dopiero wtedy w pełni, kiedy właśnie przyjmiemy, że On jest najbardziej kompetentną osobą do pokazywania, jak żyć. W innym fragmencie Jezus mówi, że żeby znaleźć życie, musimy je stracić. I żeby w sumie żyć, musimy najpierw umrzeć, bo w sumie faktycznie musimy stracić to życie poprzednie, żeby uzyskać to życie Boże, Jego Ducha. I nie zaczniemy właśnie doświadczać takiego prawdziwego życia chrześcijanina, aż do momentu, dopóki nie zaczniemy żyć nie dla siebie, ale dla czegoś większego, dla Boga. I wtedy to faktycznie jest takie naprawdę życie chrześcijanina, dojrzałego chrześcijanina. Nasza dusza została stworzona, żeby właśnie przede wszystkim też służyć, żeby przynosić chwałę Bogu i przelewać Jego miłość dalej, nie zatrzymywać jej w żadnym wypadku tylko dla siebie. I samo niebo nie jest niebem dlatego, że tam są drogi ze złota i piękne budowle i tak dalej. Niebo jest niebem dlatego, że tam my będziemy mogli osiągnąć takie całkowite spełnienie przy Bogu. Nie będzie nam niczego więcej brakowało i nie będziemy musieli niczego pragnąć więcej. Nie ma czegokolwiek tutaj na ziemi, co by zaspokoiło nas tak w pełni. I często jest tak, że właśnie szukamy takich rzeczy. I taką rzeczą jest właśnie ta miłość Boga, która może nas w pełni zaspokoić. I ona uwalnia nas dalej. Ale samo nie ma czegoś takiego jak miłość, którą tylko wypowiadamy. To znaczy, można mówić, że kogoś kochamy i na tym skończyć. No, ale to nie jest to, o czym powinniśmy, co powinniśmy robić. Bo można służyć, nie kochając, ale nie można kochać bez służenia. I tak samo można dawać, można komuś coś po prostu dać i jakby nie mieć w ogóle żadnego stosunku do tej osoby, a po prostu dałem, bo dałem, ale nie można kochać bez dawania. I myślę, że właśnie w tym wszystkim Bóg chciał nam pokazać, że powinniśmy służyć i dawać, i dawać tą miłość, którą przyjmujemy od Niego i wylewać ją dalej. Że my jak powinniśmy nie być takim naczyniem jak garnek, tylko jak taki właśnie, chociażby ten dzbanek do gotowania wody, który mamy tam z tyłu i który na dole ma ten kranik. I ten kranik powinien być jak najczęściej otwarty. Tak, żeby wylewać tą miłość Boga dalej i wtedy przyjmować, wtedy jest miejsce na kolejną miłość, na kolejne jeszcze lepsze rzeczy. Ale właśnie warunkiem tego jest, żeby ten kranik był odkręcony, bo jeśli on jest zamknięty, no to możemy tylko przyjmować. A to mało zmienia w naszym życiu wtedy też. Największe przykazanie, o którym mówi Jezus w Mateusza 22 rozdziale, od 37 do 40 wersetu, brzmi ono tak. A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego... A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I tak w sumie można byłoby w ogóle na tym skończyć kazanie, bo to jest takie sedno tego, co chciałem wam przekazać. Ale warto do tego dodać jeszcze tą wcześniejsze, że... Ta miłość, to kochanie opiera się również na służeniu i na dawaniu siebie jedni drugim. I jesteśmy, im bardziej będziemy wzrastać w Bogu, tym bardziej to się będzie stawało dla nas oczywiste, że poświęcamy się jedni dla drugich i powinniśmy okazywać sobie nawzajem miłość Bożą. Czasami rezygnując z tego, co myślimy, z tego, co uważamy, na rzecz miłości Bożej do drugiego człowieka. I wracając do bohaterów, którzy stawali się, mieli różne drogi swojego życia i różnie zaczynali, różnie kończyli, ale są opisani w Biblii dlatego właśnie, że działali i robili. Gdyby Dawid po prostu był królem, który w sumie nie wykonał żadnej decyzji, ani niczego konkretnego, nie przeczytalibyśmy o nim ani w Księdze Samuelowej, ani nie przeczytalibyśmy psalmów jego, które napisał, ale właśnie dlatego, że on działał, możemy o nim przeczytać dużo rzeczy. I ważne jest, chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy... was i mnie też, żebyśmy oprócz tego, że jesteśmy chrześcijanami i możemy tak sobie nazwać się dzieckiem Bożym, to żeby również, żeby to nie było tylko takie słowa, a żeby to były też czyny nasze, które każdego dnia pokazują, że ja jestem dzieckiem Bożym i to Bóg za mną stoi i to Bóg mi błogosławi, ale ja tą miłość też pokazuję, przekazuję dalej kolejnym ludziom. W różnych małych rzeczach, małych gestach, czasami krótkiej rozmowie, ale właśnie o to też chodzi. I tak jak ci bohaterowie dokonywali czasami wielkich rzeczy, jak jakieś zdobycie miast, czy rzeczy, które ratowały życie tysiącom ludzi, jak na przykład Estera, ale mimo wszystko właśnie powinniśmy stawać się bohaterami, może trochę mniejszej skali, a czasami nawet większej, bo mamy możliwość przynoszenia Boga ludziom, którzy Go potrzebują i przez to też ratowania ich życia, co jest bardzo cenne i czasami nawet cenniejsze niż niektóre dokonania właśnie tych superbohaterów z Biblii, na przykład ze Starego Testamentu. Także chciałbym was zachęcić, żeby się stawać takimi superbohaterami, jakimi naucza nas na przykład Dzieje Apostolskie. I to jest też moim pragnieniem, żebym stawał w takich miejscach, w których będę się czuł, jakbym był w Dziejach Apostolskich. Może nawet niekoniecznie jako prześladowania, ale te wszystkie cuda, które się tam działy, gdzie tylko Piotr przechodził i jego cień? Padał? I jego cień padał na ludzi, oni zostali uzdrowieni. To już jest taki ten efekt wow. I myślę, że wszyscy chcielibyśmy tego doświadczać. Ale to wszystko zaczyna się od... czasami małych kroków, gdzie będziemy stawać się coraz bardziej dojrzali i coraz bardziej bliżej Boga. I nie ma nigdy takiego miejsca, gdzie można powiedzieć, a nie, ja już jestem tak bardzo dojrzały, że tylko mi umrzeć. To nie, nie ma czegoś takiego w relacji z Bogiem. Zawsze jest krok bliżej, zawsze go można poznać jeszcze bardziej, jeszcze bliżej, jeszcze bardziej doświadczać Jego miłości, Jego działania. Myślę, że możemy się pomodlić o to, tak żebyśmy stawali się dojrzałymi chrześcijanami. A jeśli każdy z nas będzie tą dojrzałą cegłą, która buduje ten Kościół, to razem będziemy też dojrzałym zborem, który będzie mógł działać nie tylko wśród nas, ale również wszędzie dookoła, gdzie będziemy tylko, gdzie każda z naszych cegiełek będzie akurat w danym momencie. Czy to w Ugandzie, czy to gdzieś tutaj obok. Powstańcie. Panie Boże, dziękuję Ci bardzo, że Ty nas zbawiłeś, ale też powołujesz nas do dojrzałego życia, do rozwoju, a nie tylko stania w miejscu, nie tylko nazywania się chrześcijaninem, ale byciem nim, byciem Twoim prawdziwym dzieckiem, które nie tylko słyszy, słucha, ale też wykonuje to, co słucha. Wykonuje to, co Ty napisałeś w Biblii, posyłasz swoje słowo do nas i wykonuje te rzeczy w swoim życiu. Panie, proszę Cię, napełniaj nas swoją miłością, ale nie pozwól, żebyśmy zatrzymywali ją tylko dla siebie, żebyśmy byli takim zamkniętym naczyniem, które się skiśnie samą sobie, ale żebyśmy wylewali tą miłość dalej, wylewali na kolejnych ludzi i byli Twoim światłem, Twoją solą. Tam, gdzie jesteśmy, w miejscach, które Ty nas stawiasz. Czasami może nieoczywistych, czasami takich, których się nie spodziewamy, ale proszę Cię, prowadź nas tam, gdzie Ty tego chcesz. Ale też zmieniaj nasze myślenie, zmieniaj nas na swój obraz, tak żebyśmy widząc potrzebujących w różnych aspektach, odpowiadali na to, a nie zamykali się i szli dalej, nie zważając na to, co się dzieje dookoła nas. Panie, otwieraj nas też jako Kościół, tak żebyśmy nie byli zamknięci w swoim gronie, tylko żebyśmy byli otwarci na inne osoby, nie zważając na to, kim one są, z jakimi historiami przychodzą tutaj, ale że są Twoimi dziećmi i stają się nowymi osobami w Tobie i stają się nowymi członkami tego zboru, nowymi cegłami, które też go będą budować. Amen.